Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, trzeci rozdział. Zacznijmy dzisiaj czytać od wiersza 12. Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy, a nie tak jak Mojżesz, który kładł zasłonę na swoją twarz, aby synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać. Apostoł Paweł kontynuuje porównywanie Nowego Przymierza ze Starym Przymierzem. Chwały tego, co Bóg nam darował w objawieniu się Jezusa Chrystusa, z chwałą, którą Bóg darował synom izraelskim przez pośrednika, jakim był Mojżesz. Jest to jeden z wielu fragmentów w Nowym Testamencie, którego nie zrozumiemy bez dobrej znajomości treści Starego Testamentu. O czym Paweł tutaj mówi, kiedy mówi o swojej śmiałości w kontraście do Mojżesza, który zasłaniał swoją twarz? Musimy znać historię Mojżesza. Musimy wiedzieć, kto to był Mojżesz i gdzie, w jakich okolicznościach on zasłaniał swoją twarz, żeby rozumieć argumentację Pawła w tym fragmencie. Mam nadzieję, że jesteście po świeżym czytaniu albo w trakcie jeszcze czytania drugiej Księgi Mojżeszowej, którą za parę tygodni będziemy tutaj razem rozważać pokrótce. I że wiecie, w jakim kontekście Mojżesz zasłaniał swoją twarz. Tak naprawdę, żeby uchwycić cały kontekst tego, o czym Paweł tutaj mówi, powinniśmy sięgnąć do trzech rozdziałów Księgi Wyjścia, gdzie te wydarzenia są opisane. Poczynając od 32 rozdziału do 35. Tam w drugiej Księdze Mojżeszowej mamy opisane wydarzenia pod górą Synaj, gdzie Mojżesz udał się na górę Synaj, aby przynieść stamtąd tablice kamienne, na których zapisane były Boże słowa, Boże przykazania, które my dzisiaj często nazywamy dziesięciorem przykazań. Dziesięciorkiem, dziękuję. Więc jaka wtedy była manifestacja Bożej chwały? Ano, najpierw czytamy, że jak Bóg zaczął sam przemawiać z tej góry do Bożego ludu, w pośród błyskawic i grzmotów Izraelici byli przerażeni i prosili Mojżesza, żeby powiedział Bogu, żeby Bóg już nie mówił do nich, tylko żeby do Niego mówił, a On żeby im powiedział to, co Bóg ma do powiedzenia. A więc to zjawisko, jak mówi list do Hebrajczyków, było tak straszne, że synowie Izraela obawiali się słuchać Bożego głosu. A więc ta chwała Starego Przymierza, ostatnio żeśmy mówili o tych różnych aspektach chwały, między innymi objawiała się w zbożnym lęku Bożego ludu. Oni lękali się zbliżać do Boga. Bóg zresztą, kiedy wezwał Mojżesza do góry, powiedział, żeby nikt z ludu się nie zbliżał nawet do tej góry. Mieli tam w pewnej odległości stać. I gdy Mojżesz udaje się na górę, przebywa 40 dni i 40 nocy w Bożej obecności, co się dzieje w obozie? No to, co się dzieje w obozach, kiedy się dłuży czas. Przychodzą różne pomysły do głowy. Pojawiają się wątpliwości. Zaczyna się kwestionowanie tego, co do tej pory było pewną prawdą. Kiedy płynie czas i w cudzysłowie nic się nie dzieje, no to ludzkie serce ma tendencję do wątpienia. Pan Jezus, mówiąc o swoim odejściu i powrocie, przestrzega nas przed taką postawą, byśmy czekając na Jego powrót, nie upodobnili się do wątpiących Izraelitów, nie zaczęli kwestionować Bożych prawd, nie zaczęli podważać, nie zaczęli czegoś wymyślać, tak jak oni wymyślili, że zrobią sobie bogów ze złota, którzy ich poprowadzą do Egiptu z powrotem. I tak się stało. Kiedy byli świadkami takich wydarzeń, takich zjawisk, takich niezwykłych manifestacji Bożej chwały i widzimy ten zbożny lęk, za chwilę widzimy tych samych ludzi, którzy ulewają sobie cielca ze złota i bawią się i tańczą i dopuszczają się rozpusty. Gdy Mojżesz schodzi i widzi to wszystko, co tam się dzieje, wpada w gniew, rozbija tablicę tego cielca, rozbija na drobny pył i każe im to wypić. Więcej, Lewici stają przy Mojżeszu i Mojżesz mówi, niech każdy z was wyciągnie miecz i zabija swoich braci. I 3000 ludzi ginie w obozie Izraela. 3000 mężczyzn. A więc to doświadczenie chwały, jak widzimy, mieści się w tym, o czym ostatnio czytaliśmy, co ostatnio rozważaliśmy, mianowicie, że ta służba Starego Przymierza, tak zwana litera, o tym tu jest mowa, była służbą potępienia i służbą śmierci. Już na samym początku ustanowienia tego przymierza ludzie zostali potępieni i wielu z nich natychmiast zginęło przy zawieraniu przymierza. I cała historia Izraela dalsza jest kontynuacją tej prawdy, że chociaż to przymierze miało chwałę, to ta chwała była zabójcza dla ludzi, którzy znaleźli się w tym przymierzu. Ta służba wyryta na kamieniach, na tablicach kamiennych w całej swej chwale była służbą, która uświadamiała ludziom ich grzeszność i w konsekwencji prowadziła do śmierci. Czasami natychmiastowej śmierci, czasami gwałtownej śmierci, tak jak później widzimy w przypadku Koracha i jego towarzyszy, którzy się zbuntowali przeciwko Bogu i jego pośrednikowi, jego wybrańcowi, Mojżeszowi. I czytamy, że ziemia się pod nimi otworzyła i zostali pochłonięci żywcem przez ziemię. A więc czasami Bóg w taki dramatyczny sposób manifestował swój gniew na ludzką zatwardziałość serc, na ludzką bezbożność, a czasami był to długi, długi proces, w którym Bóg ostrzegał, napominał, zapowiadał karę, aż przyszedł czas, kiedy Bóg to realizował. Tak jak było w przypadku zabrania najpierw północnego królestwa, a później południowego królestwa Judy do niewoli. Bóg przez lata cierpliwie czekał, ostrzegał, napominał, aż przyszedł czas jego sądu. I to jest cały ten obraz, do którego Paweł się tutaj w tym fragmencie odwołuje. Litery, czyli Starego Przymierza, chwały, która mu towarzyszyła i konsekwencji, jakie były dla ludzi, grzesznych ludzi, nieposłusznych ludzi, z zatwardziałymi sercami, jakie tragiczne konsekwencje były ich udziałem. I w tym kontekście Paweł mówi o zasłanianiu twarzy przez Mojżesza. Wielokrotnie czytałem ten fragment i rozumiałem go w ten sposób, że Mojżesz, zasłaniając swą twarz, próbował ukryć ten blask, który ustępował z jego twarzy. Że Mojżesz próbował ukryć tą chwałę, która jaśniała z jego oblicza, ale po jakimś czasie słabła i ustępowała, i dlatego Mojżesz zakrywał swoje oblicze, aby ludzie nie widzieli tej słabnącej chwały. Też tak to rozumieliście? Nie? Adaś inaczej, super. Potem się dowiemy, jak Adaś. Ja zawsze tak to rozumiałem. I tak nasze tłumaczenia, wydaje mi się, tak nas prowadzą. I to nie są złe tłumaczenia, nie chcę to powiedzieć, że to są złe tłumaczenia, ale tam rzeczywiście ta konstrukcja grecka, która tutaj jest niezwykle trudna do przetłumaczenia. I jeśli tylko opieramy się na tym, co tutaj mamy w drugim liście do Koryntian, nie znając tej historii... Grecka, w drugim liście do Koryntian. Jeśli tylko na tym się opieramy, to właśnie będziemy w tym kierunku szli, że Mojżesz tutaj jakby... Czy się wstydził tego, że ta chwała z jego oblicza schodzi? Czy w jakiś sposób obawiał się, że Izraelici, widząc tą ustającą jasność jego oblicza, nie będą mieli takiego szacunku dla tego prawa, które Mojżesz tutaj im przyniósł i reprezentował, którego był pośrednikiem? Że tutaj on coś próbował przed nimi ukryć, żeby oni czegoś nie widzieli, co było prawdą. Ale to takie niedobre światło na tego Mojżesza rzuca, że on jakby próbował jakoś ich oszukać, że zasłaniał tą twarz, że niby to tam dalej jest, ale tego już tam nie było. Więc niektórzy oczywiście komentatorzy nawet biblijni, tacy poważni, idą w tym kierunku i mówią o tym, że tutaj rzeczywiście to stare przymierze ustępowało i ta jasność oblicza Mojżesza o tym świadczyła i on to zakrywał. Natomiast jak sięgniemy do drugiej Księgi Mojżeszowej i czytamy, jak to tam wyglądało, to tam zupełnie nie ma nic o tym mowy. Nie ma mowy o tym, żeby to jego oblicze mniej jaśniało. I żydowska tradycja mówi, że do końca życia on jaśniał tym blaskiem, którego nabrał w tym kontakcie z Bogiem. Więc tutaj nic nie czytamy o tym, że to o to chodzi, że ta chwała ustawała, że ta jego oblicze mniej jaśniało. Raczej to, co tutaj w drugiej Księdze Mojżeszowej zauważamy, to ten dalszy strach, że ludzie się bali tej jasności na obliczu Mojżesza. I dlaczego się tego bali? Ano dlatego, że widzieli, jaki jest rezultat bliskiego kontaktu z Bożą chwałą dla grzesznych ludzi. Przeczytamy kilka tylko wybranych wierszy. Nie będziemy czytali całych trzech rozdziałów, ale myślę, że dobrze, żebyśmy przeczytali kilka kluczowych wierszy, które nam to ilustrują, które nam pokazują, jaka jest myśl tutaj pierwotna i wierze, do której Paweł się tu odwołuje, chociaż w takich słowach, które nie są łatwe do przetłumaczenia. Dlatego nie będę się tu wdawał w jakieś techniczne wyjaśniania tego greckiego tekstu Nowego Testamentu, ale raczej na podstawie tego, co czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej, zobaczymy, czy to się mieści w argumentacji Pawła w drugim liście do Koryntian. A więc Księga Wyjścia, najpierw kilka wierszy z 32 rozdziału. Wiersz 11. Mojżesz modlił się do Jahwe, swego Boga, i powiedział: dlaczego, Jahwe, rozpala się Twój gniew przeciwko Twemu ludowi, który wyprowadziłeś z ziemi Egiptu wielką mocą i potężną ręką? Więc tutaj mamy Boży gniew rozpalający się przeciwko Jego ludowi. Wiemy dlaczego. Dlatego, że grzeszyli, dlatego, że byli nieposłuszni, dlatego, że się buntowali, dlatego, że zatwardzali swoje serca. Dalej, w tym samym rozdziale czytamy właśnie, co się wydarzyło, gdy Mojżesz zszedł. I później mamy ten opis Lewitów, którzy przystępują do Mojżesza, wiersz 28. Synowie Lewiego postąpili według słowa Mojżesza. Tego dnia poległo z ludu około 3000 mężczyzn. I później znowu Mojżesz wstawia się za Bożym ludem, prosi, by ich oszczędził, prosił, by Bóg im wybaczył ten grzech, którego się dopuścili. I potem mamy 33 rozdział. Mojżesz ponownie udaje się na górę. Mamy tutaj rozbicie namiotu przy obozie. I w wierszu 9 czytamy, że gdy Mojżesz wchodził do namiotu, słup obłoku zstępował i stawał u wejścia do namiotu. I Jahwe rozmawiał z Mojżeszem. A cały lud widział słup obłoku stojący u wejścia do namiotu. Wtedy cały lud powstawał i oddawał pokłon, każdy u wejścia do swego namiotu. I Jahwe rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. I tu się zatrzymajmy na chwilkę. Jak sobie to wyobrażacie, jak to czytacie? Co to znaczy, że Mojżesz rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz? Czy to oznacza, że tam była twarz Boga? Że Bóg rzeczywiście z tego obłoku, z tego słupa, który stał przed namiotem zgromadzenia, w jakiś sposób przychodził do Mojżesza w widzialnej formie i rozmawiał z nim twarzą w twarz? Czy tak to sobie wyobrażacie? Gdyby tak było, to Mojżesz nie prosiłby Boga o to, o co go prosił dalej. A o co go prosił? Wiersz 12. I Mojżesz powiedział do Jahwe: oto mówisz mi, prowadź ten lud, a nie oznajmiłeś mi, kogo poślesz ze mną. Ponadto powiedziałeś, znam cię po imieniu, znalazłeś też łaskę w moich oczach. Teraz więc, jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, ukaż mi proszę twoją drogę, żebym cię poznał i żebym znalazł łaskę w twoich oczach. Zważ także, że ten naród jest twoim ludem. I Jahwe odpowiedział: moje oblicze pójdzie przed tobą i dam ci odpoczynek. Mojżesz powiedział do niego: jeśli twoje oblicze nie pójdzie z nami, nie wyprowadzaj nas stąd. Po czym bowiem będzie można poznać, że ja i twój lud znaleźliśmy łaskę w twoich oczach? Czy nie po tym, że pójdziesz z nami? W ten sposób ja i mój lud będziemy wyróżnieni spośród wszystkich ludów, które są na ziemi. I Jahwe powiedział do Mojżesza: uczynię także to, o czym mówiłeś, bo znalazłeś łaskę w moich oczach i znam cię po imieniu. Mojżesz powiedział też: ukaż mi proszę twoją chwałę. Widzicie to? Czyli Mojżesz błaga Boga, by był obecny z nimi, żeby szedł z nimi. I teraz, kiedy Bóg zapewnia go, że tak będzie, Mojżesz mówi: ukaż mi swoją chwałę. Przecież Mojżesz rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz w namiocie, tak? Czy to oznacza, że Mojżesz oglądał Bożą twarz? Oglądał Bożą chwałę? Skoro tutaj prosi go: ukaż mi swoją chwałę. I co Bóg mu odpowiada? Zobaczmy dalej, to nam wyjaśni, o co chodzi. On odpowiedział, czyli Jahwe, Bóg odpowiedział: sprawię, że cała moja dobroć przejdzie przed twoją twarzą i wypowiem imię Jahwe przed tobą. Zmiłuję się nad kim się zmiłuję i zlituję się nad kim się zlituję. I dodał: nie będziesz mógł widzieć mojej twarzy. Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza. Dlaczego? Bo nie może człowiek ujrzeć mnie i pozostać przy życiu. No to co to znaczy, że Mojżesz rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz? Skoro gdy prosi go, by Bóg objawił mu swoją chwałę, Bóg mówi: nie możesz oglądać mojej twarzy. To wyrażenie, że Bóg rozmawiał z Mojżeszem jak człowiek z człowiekiem, jak przyjaciel z przyjacielem, twarzą w twarz, oznacza, że Bóg bezpośrednio do niego mówił. Że Mojżesz nie miał jakichś snów, wizji. To nie było w jakichś obrazach, jakichś rzeczach, przez które Mojżesz musiał się domyślać, co Bóg ma na myśli, co Bóg chce mu powiedzieć, ale Bóg mówił do niego bezpośrednio słowa, co nie oznacza, że on go rzeczywiście oglądał twarzą w twarz. To wyrażenie twarzą w twarz oznacza bliskość, oznacza bezpośredni kontakt i bezpośrednie przemawianie do Mojżesza. A więc Mojżesz miał niezwykły przywilej słyszenia głosu Boga, który bezpośrednio do niego mówił. Ale widzimy, że apetyt Mojżesza rośnie. To dobrze, to dobrze. Kiedy poznajemy Boga, to powinniśmy Go pragnąć więcej. Nie zadowalać się tym, co już przeżyliśmy, tym, czego już doświadczyliśmy. To nie znaczy, że mamy być niezadowoleni z tego i nie doceniać tego. Nie, nie. Mamy dziękować Bogu i w pokorze wielbić Go za to wszystko, co zechciał nam z siebie objawić. Ale w naszych sercach winno być dalsze pragnienie poznania Go lepiej, więcej, pełniej. I to widzimy w tych pobożnych mężach Starego Testamentu. Oni pragnęli być blisko Boga, pragnęli lepszego poznania Boga, większego poznania Boga. O ileż bardziej my, bracia, siostry, w Nowym Przymierzu, kiedy, jak dalej Paweł mówi, nie tak jak Mojżesz, ale z odsłoniętą twarzą możemy oglądać chwałę Chrystusa. O ileż bardziej my winniśmy pragnąć Jego poznania lepszego, pełniejszego. O ileż bardziej my powinniśmy mieć to gorące pragnienie doświadczenia Boga w takiej mierze, w jakiej to tylko jest możliwe. Ale zauważmy, że Bóg mówi do Mojżesza tutaj, nie będziesz mógł widzieć mojego oblicza, bo nie może człowiek ujrzeć mnie i pozostać przy życiu. A więc w tym Starym Przymierzu spotkanie z Bogiem, zbliżenie się do Boga miało swoje poważne ograniczenia. Więcej, tak jak już powiedziałem, wielokrotnie wywoływało poczucie takiej niegodności, takiej grzeszności, takiego lęku przed śmiercią, że wielu nawet pobożnych, bożych proroków, gdy Bóg objawiał im swoją obecność, swoją chwałę, padali przed Nim na twarz i byli, jak mówili, drżący, pełni lęku i obawy. I do wielu z nich Bóg powiedział, nie bój się, nie bój się. Oni tak się bali zbliżać do Boga. Ta świadomość Bożej wspaniałości, Bożej świętości, Bożej doskonałości w konfrontacji z ich ludzką niedoskonałością wzbudzała w nich to, o czym tutaj Paweł mówi. Poczucie winy, służba potępienia i w niektórych przypadkach, jak powiedzieliśmy, śmierci. Kiedy nie było właściwej reakcji na to przekonanie o własnej grzeszności, kiedy ludzie nie uniżali się przed Bogiem, kiedy ludzie wyznawali swoją grzeszność, tak jak Izajasz, gdy otworzyło się przed nim niebo i ujrzał Boga siedzącego na tronie i mówi, jestem człowiekiem nieczystym, jestem człowiekiem nieczystych warg, to wtedy widzimy, że Bóg oczyszcza Izajasza, oczyszcza jego usta i pozwala mu przebywać w swojej obecności. Natomiast jeśli w tej zatwardziałości ludzkiego serca ludzie ważyli się pozostawać w swym buncie przeciwko Bogu, ta chwała Boża prowadziła ich do śmierci. I to też była tylko jakaś namiastka objawienia Bożej chwały. Bóg tutaj wyraźnie mówi, że gdyby objawił całą swoją chwałę, to oblicze mówi o Bożej pełni chwały. Kiedy tutaj, jak czytamy dalej, Bóg mówi, możesz zobaczyć mnie z tyłu. Możesz zobaczyć moje plecy. To tylko Mojżesz widzi jakąś cząstkę Bożej chwały, pewien tylko aspekt możliwy dla człowieka do zniesienia. Natomiast mówi, na moje oblicze nie możesz patrzeć i żyć. To nie jest dla grzesznego człowieka. Grzeszny człowiek się nie ostoi w obliczu Bożej świętości, Bożej sprawiedliwości, Bożego majestatu, Bożej chwały. I to charakteryzowało Stare Przymierze. To jest kontekst, do którego się Paweł odwołuje. I teraz mamy Mojżesza, który pragnie tego doświadczenia Bożej chwały, a Bóg mówi tylko w pewnym zakresie. 21 wiersz 33 rozdziału. Jahwe mówił dalej, oto miejsce przy mnie, staniesz na skale, a gdy będzie przechodzić moja chwała, postawię cię w rozpadlinie skalnej i zakryję cię swoją dłonią, aż przejdę. Potem odejmę dłoń i ujrzysz mnie od tyłu, ale moje oblicze nie będzie widziane. A więc tutaj Jest ważne, byśmy czytali te całe fragmenty Starego Przymierza i dopiero kiedy mamy w miarę pełny obraz, kiedy widzimy cały fragment, wtedy możemy lepiej interpretować jego poszczególne części. Tak oczywiście jest z całym Pismem. Tutaj również jest to pomocne. Niektórzy od razu przechodzą do jakiejś konkluzji i mówią, tu jest jakaś sprzeczność. Przecież tutaj rozmawia z nim twarzą w twarz, a tu mówi, że nie może oglądać jego twarzy. Rozumiecie? Jeżeli wyciągniemy złą konkluzję z tego, co się mieści pod tym zwrotem rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz, wtedy mamy problem, wtedy mamy sprzeczność. Natomiast jeśli przeczytamy cały fragment, dopiero wtedy zaczynamy w kontekście całego fragmentu rozumieć, co się kryje pod tymi elementami, wtedy nie ma sprzeczności. Wtedy mamy pewien spójny obraz. I rozdział 34. Tutaj mamy bezpośrednie przejście do tego zakrywania twarzy przez Mojżesza. Tutaj mamy prawo Boże przypomniane i później czytajmy od 29 wiersza. I gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj, a miał Mojżesz w ręku dwie tablice świadectwa, gdy zstępował z góry, Mojżesz nie wiedział, że skóra jego twarzy lśniła, gdyż Jahwe z nim rozmawiał. A Aaron i wszyscy synowie Izraela zobaczyli Mojżesza, a oto skóra jego twarzy lśniła i bali się do niego zbliżyć. Ale Mojżesz zawołał ich i Aaron oraz wszyscy przywódcy zgromadzenia Izraela wrócili do niego. I Mojżesz rozmawiał z nimi. Potem podeszli też wszyscy synowie Izraela, a on przykazał im wszystko, o czym Jahwe z nim rozmawiał na górze Synaj. A póki Mojżesz z nimi rozmawiał, miał na swojej twarzy zasłonę. Ale gdy Mojżesz wchodził przed oblicze Jahwe, aby z nim rozmawiać, zdejmował zasłonę, póki nie wyszedł. Gdy zaś wyszedł, mówił do synów Izraela, co mu nakazano. I synowie Izraela patrzyli na twarz Mojżesza, a skóra twarzy Mojżesza lśniła. I Mojżesz znowu kładł zasłonę na swoją twarz, póki nie wszedł, aby z nim, czyli z Bogiem, rozmawiać. Ciekawa historia, nieprawdaż? Biblia jest ciekawa. Naprawdę, czytajmy ją i niechaj nasza ciekawość nie maleje, ale rośnie i niechaj Bóg mówi do nas przez te historie, gdyż one mają wielkie znaczenie. Żadne słowo tutaj nie jest przypadkowe. Bóg natchnął każdy wiersz, każde zdanie, każde słowo. Pan Jezus mówi, że nawet najmniejsza literka nie jest tam bez powodu. Apostoł Paweł jako zwiastun, jako sługa nowego przymierza, mówi, mając taką nadzieję, i tutaj odwołuje się do tego, o czym wcześniej mówi, jako nadzieję, nadzieję nowego przymierza, nadzieję, która jest w zwiastowaniu Chrystusa, czyli życie, usprawiedliwienie, pokój z Bogiem, działanie i obecność Ducha Bożego w nas. Mówi, mając taką nadzieję, mając taką służbę, mówi, śmiało sobie poczynamy, a nie jak Mojżesz, który miał jaką służbę? Chwalebną, ale służbę potępiającą. Służbę przynoszącą śmierć. Jego oblicze jaśniało chwałą Boga, ale ta chwała wiązała się z niebezpieczeństwem dla tych, którzy pozostawali w zatwardziałości serca. Chwała Starego Przymierza wiązała się z potępieniem i śmiercią człowieka, który nie pokutował, który się nie uniżał przed Bogiem. I czasami widzimy natychmiastową śmierć. I Mojżesz, wierzę, tak rozumiem, jakby biorąc ten cały kontekst tutaj, raczej ku temu się skłaniam, może tak powiem. Nie twierdzę, że ta inna opcja nie jest możliwa, ale skłaniam się bardziej ku temu, że Mojżesz zakrywał swoje oblicze, świadomy, widząc ten lęk, widząc ten strach, świadomy tego, że ich kontakt z tą chwałą, która odzwierciedlała się na jego obliczu, mógł dla niektórych z nich źle się zakończyć. I jakby w miłosierdziu dla nich zakrywał swoją twarz, żeby oni nie patrzyli na jego oblicze jaśniejące Bożą chwałą. Tak wydaje się tutaj ta grecka konstrukcja na coś takiego wskazywać, że Mojżesz tutaj mówi o, owszem, mówi o przymierzu, które ustaje, ale to ustawanie przymierza jest elementem, o którym Mojżesz wiedział, że to jest tymczasowe przymierze, że to jest przymierze, które nie jest jeszcze ostatecznym przymierzem, przez które przyjdzie zbawienie i życie. Mojżesz był świadomy tego, tych konsekwencji tego przymierza, które rodzi, czy może rodzić i rodzi śmierć. Ostatecznie ono samo w sobie nie ma właśnie tej zbawczej mocy. Potrzeba czegoś więcej. Potrzeba czegoś, do czego to przymierze dopiero prowadziło. Miłosierdzia i zbawienia, które przyszło wraz z objawieniem Bożego Syna. I tutaj Paweł mówi, że to nie tylko miało miejsce wtedy pod górą Syna, że to było tylko udziałem tamtych Izraelitów, którzy byli wtedy obecni podczas nadania tego przymierza, ale co dalej Paweł mówi? Mówi o tym, że nadal to ma miejsce. Wiersz 14. Lecz umysły ich otępiały, albo jak inne nowe tłumaczenie mówi, skamieniały. Ich umysły skamieniały. Nie tylko mieli przymierze na kamiennych tablicach, ale ich umysły zatwardziły się. Ich umysły skamieniały. Kogo umysły? Umysły Izraelitów, bo o nich jest mowa pod koniec 13 wiersza. Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza. Zasłona leży na ich sercu. Zauważcie 14 i 15 wiersz, jak apostoł Paweł zamiennie tutaj używa terminu Stare Przymierze i Mojżesz. Mówi, gdy czyta się Stare Przymierze, zasłona pozostaje nieodsłonięta. Gdy czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Mojżesz jest utożsamiany ze Starym Przymierzem, dlatego że był pośrednikiem tego przymierza. Natomiast tutaj już Paweł wprowadza pośrednika nowego przymierza, Chrystusa, przez którego ta zasłona zostaje zdjęta w żaden inny sposób. Jeśli chcemy doświadczać w większej mierze tego, co Mojżesz doświadczał w namiocie zgromadzenia, możemy tego doświadczyć tylko znajdując się w Chrystusie, przez którego i tylko przez którego, jak ostatnio mówiliśmy, mamy wstęp do najświętszego miejsca Bożej obecności. Zobaczcie, jak Paweł pięknie dalej to argumentuje. 16 wiersz. Może przeczytam jeszcze z 15. Tak jest aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz gdy się do Pana zwrócą albo nawrócą, zasłona zostaje zdjęta, a Pan jest Duchem. Czyli tutaj nie mówimy o zdjęciu zasłony i oglądaniu jakichś rzeczywistości, które nasze fizyczne oczy są w stanie zarejestrować. Mówimy tutaj o duchowym doświadczeniu Boga. Mówimy tutaj o Panu, który jest Duchem. I teraz spróbujmy powolutku, spokojnie przyjrzeć się temu, co Paweł tutaj mówi w 16 i 17 wierszu. Gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. Widzicie jakąś analogię z tymi wydarzeniami, o których przed chwilką czytaliśmy w drugiej księdze Mojżeszowej? Kiedy Mojżesz zdejmował zasłonę? Kiedy? Kiedy się zwracał do Pana, tak? Kiedy Mojżesz zwracał się do ludzi, zasłaniał swoją twarz. Ale gdy się zwracał do Pana, zasłona była zdejmowana. Tak? Tak widzimy? Taki jest obraz. I Paweł tutaj bardzo ciekawie coś robi ciekawego. Bierze tą analogię Mojżesza, który rozmawia z Bogiem z odsłoniętą twarzą i ogląda Boga, rozmawia z Bogiem jak przyjaciel z przyjacielem, twarzą w twarz. Bóg bezpośrednio do niego mówi i objawia mu siebie, objawia mu swoje prawdy, gdy jego twarz jest odsłonięta. I teraz Paweł bierze tą analogię i mówi, gdy się do Pana nawrócą, gdy kto się nawróci? Wyżej czytamy, ci, którzy czytają Mojżesza, ci, którzy czytają Stare Przymierze. Więc do kogo oni się mają nawrócić, żeby zasłona była zdjęta z ich twarzy? Do Boga, do Jahwe, do Chrystusa. Bo czytamy, że w Chrystusie zostaje zdjęta, tak? Mojżesz z kim rozmawia w namiocie? Z Jahwe, z Chrystusem. Tak, Paweł mówi wyraźnie, że to Chrystus im towarzyszył. Że to Chrystus do niego przemawiał, do Mojżesza. Kiedy Chrystus przemawia, to Bóg przemawia. Kiedy Bóg przemawia, Chrystus przemawia. Oczywiście nie tylko Chrystus. Przemawia Boży Duch. Przemawia Bóg Ojciec. Gdyż ci są jedno, tak jak dzisiaj śpiewaliśmy w jednej pieśni. Wierzymy w jednego Boga, który objawił się. W Starym Testamencie nie widzimy Go jako Ojca, Syna i Ducha. Widzimy Jego mnogość, widzimy działanie Jego Ducha, widzimy działanie Jego Anioła, ale ten obraz Boga nie jest wyraźny, nie jest jednoznaczny. Dopiero w Chrystusie z naszych oblicz zostaje zdjęta również zasłona i poznajemy Boga w Jego chwale, objawione gdzie? Na obliczu Chrystusa, jak czwarty rozdział listu do Koryntian mówi. Mówi, gdzie jest objawienie Bożej chwały? Objawienie Bożej chwały jest na obliczu, na twarzy Chrystusa. Czyli gdy twarzą w twarz do Jezusa przyjdziesz, gdy do Niego się zbliżysz, gdy Jego poznasz, wtedy możesz poznać prawdziwie, jaki jest Bóg. Wtedy możesz poznać więcej z tej chwały, którą my dzisiaj jako ludzie Nowego Przymierza jesteśmy w stanie ogarnąć. To nie znaczy, że poznajemy wszystko doskonale, do końca. Nie, jak Paweł dalej mówi w tym fragmencie, zobaczcie wiersz 18. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemieniani w ten sam obraz. Z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. To słowo zwierciadło jest tutaj ważne, gdyż my dzisiaj, jak myślimy o zwierciadle, to myślimy o tym, co wisi tutaj u nas w kuchni czy w innych miejscach. I jak tam spojrzymy do tego zwierciadła, czyli lustra, raczej dzisiaj tego słowa używamy, to widzimy wyraźnie wszystko w szczegółach, prawda? Natomiast tutaj jest użyte słowo i zresztą w tamtych czasach no, nie było takich zwierciadeł, jakie my mamy dzisiaj. Nie było takich luster z polerowanego szkła. Lustra w tamtym czasie były z polerowanego metalu. Ktoś z Was kiedyś przeglądał się w takim lustrze z polerowanego metalu? Obraz w takim polerowanym metalu odzwierciedla rzeczywistość, ale to nie jest dokładnie to, co my widzimy. Nawet ja bym był ostrożny z tym słowem zniekształcenia, bo tutaj moglibyśmy myśleć, że widzimy jakiś zniekształcony obraz Boga. Bardziej tu jest kwestia braku szczegółów, braku wszystkich elementów. Pewne rzeczy są rozmyte, pewne rzeczy są niewyraźne, bo jeśli mamy dobrze wypolerowane to lustro, to ono, mówię, odzwierciedla prawdziwą rzeczywistość, ale niedokładnie, niedoskonale. Wiele rzeczy nie zobaczymy tak, jak zobaczymy je w naszym dzisiaj lustrze. Więc tutaj jest mowa o takim lustrze i o takim oglądaniu chwały naszego Boga. Więc cały czas rozumiemy, że nasze poznanie i zrozumienie i nasze oglądanie Boga jest cząstkowe. Nie jest pełne, nie jest doskonałe, nie jest zupełne, ale jest fragmentaryczne, jest cząstkowe, jest w pewnych aspektach niewyraźne, co nie oznacza, że nie jest prawdziwe. I Paweł tutaj mówi o czymś, co następuje w jakimś procesie. Mówi o oglądaniu Jego oblicza i zauważcie, cały czas tutaj on konsekwentnie mówi Pan, Pan, Pan. Pan, który jest duchem. Patrząc, przyglądając się chwale Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz. Z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan. To ciekawe, jak czasami apostoł Paweł niejednoznacznie, i nie tylko Paweł, ale w ogóle Nowy Testament, jak niejednoznacznie używa tego słowa Pan. Do końca nie mamy pewności, czy chodzi tutaj o tego Pana Starego Testamentu, Jahwe, czy chodzi tutaj o Pana Nowego Testamentu, Jezusa Chrystusa. Dla nas, którzy wierzymy w jedność Boga, Ojca, Syna i Ducha, w ogóle nie musimy nad tym zastanawiać. Dla nas jest to oczywiste, że gdy mowa jest Pan, to jest mowa o Bogu, Ojcu i o Panu Jezusie Chrystusie. Pan zawiera bardzo często odniesienie do samego Boga, który nie jest tylko Ojcem, ale który jest Ojcem i Synem i Duchem. Ale bardzo często słowo Pan zawęża znaczenie do słowa Jezus, do Jego osoby. Natomiast w tego typu fragmentach nie potrzebujemy zbytnio nawet, nie jesteśmy chyba w stanie nawet oddzielić jednego od drugiego, czego nie powinniśmy nawet czynić. Kiedy oglądamy chwałę Boga, to gdzie ją oglądamy? Na obliczu Chrystusa. Dlatego ta cała dyskusja i dywagacje różne na temat Jezusa, nie będącego Bogiem, w rozważaniu tego typu fragmentów prowadzi naprawdę do dziwnych dewiacji. Ci, którzy nie widzą tutaj jedności Jezusa z Bogiem, ale chcą oddzielać osobę Jezusa od Boga, będą musieli naprawdę zdeformować ten tekst, żeby zachować jego integralność, co oczywiście jest sprzecznością samą w sobie. Podsumowując, apostoł Paweł, będąc zwiastunem nowego przymierza i pokazując kontrast między tym doskonałym nowym przymierzem a starym przymierzem, mówi nam o konieczności przyjścia przez wiarę do poznania Boga w Jezusie Chrystusie. Mówi, tylko w ten sposób możemy prawdziwie poznać Boga, zresztą o czym Pan Jezus też wielokrotnie mówił, że jeśli poznajemy Jego, poznajemy Boga, poznajemy Ojca automatycznie. Więc to jest droga i to jest zwiastowanie nowego przymierza. Głosimy Chrystusa, ale nie głosimy samego Chrystusa. Nie głosimy wszystkiego w Jezusie w takim sensie, że nie potrzebujemy Ojca, nie potrzebujemy Ducha. Absolutnie nie. Głosząc Jezusa, zwiastując Jego chwałę, głosimy chwałę Boga, który nam się w Nowym Przymierzu objawia jako Ojciec, jako Syn i jako Duch. I poznając Jezusa Chrystusa, poznajemy prawdziwie Boga. I tylko w ten sposób, doświadczając przemiany z chwały w chwałę. I zauważcie ten element Pana, który jest Duchem. Tutaj cały czas mamy analogię do tego, o czym wcześniej była mowa, tego Nowego Przymierza, które zasadza się na pracy Ducha w nas. Już nie litery, już nie informacji na zewnątrz, ale to wszystko jest wewnętrznym objawieniem przez Ducha. W Nowym Przymierzu jesteśmy uczestnikami Ducha. To jest, pamiętajmy, fundament różniący, to jest fundamentalna różnica między Starym Przymierzem a Nowym Przymierzem. W Nowym Przymierzu my wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem. I mamy w tym Duchu przez Chrystusa dostęp bezpośredni do Boga Ojca. W Starym Przymierzu, jak widzieliśmy, był to proces bardzo ograniczony do jednostek, bardzo ograniczone doświadczenie dla ludzi w Starym Przymierzu. Wszystko odbywało się na zasadzie pośrednictwa człowieka, czy to Mojżesza, czy to później sędziów, czy to później kapłanów. Cały czas mamy ten aspekt jakichś pośredników tego przymierza w postaci ludzi. W Nowym Przymierzu mamy jednego pośrednika Nowego Przymierza, Jezusa Chrystusa, który jest człowiekiem i Bogiem w jednej osobie. I przez Niego człowiek może mieć kontakt z Bogiem i Bóg może mieć kontakt z człowiekiem. Ostatnia rzecz, na którą tutaj koniecznie musimy zwrócić uwagę, to koniec wiersza 17. Nie będę na ten temat zbyt wiele mówił, ponieważ jest odrębne kazanie zatytułowane właśnie w ten sposób, jak tutaj jest to napisane. I polecam wam posłuchać w tym kontekście tamtego kazania. Gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. To jest wiersz, który podobnie jak wiersz z wcześniejszej części tego rozdziału jest często wyrywany z kontekstu i jest przedstawiany w zupełnie innym sensie niż, tak jak dzisiaj widzimy, rozważamy kontekst tego wiersza, jakie ma znaczenie. Wielu chrześcijan cytuje ten wiersz, gdzie Duch Pański, tam wolność, w dwóch kontekstach. Po pierwsze, mówią, gdzie Duch Pański, tam wolność, to znaczy, jak Duch we mnie działa, to jestem wolny, żeby robić, co tylko uważam za stosowne. Nikt mi nie będzie niczego narzucał, nikt mi nie będzie w żaden sposób mówił, co mam robić, czego nie mam robić. Gdzie Duch Pański, tam wolność. A więc taka swego rodzaju duchowa anarchia. Nie ma żadnych praw, nie ma żadnych zasad. Jeszcze wtedy powołują się na inny fragment, też tylko fragment wiersza. Wszystko mi wolno. Wszystko mi wolno biorą. Paweł też to dziś powiedział, prawda? Ale coś tam doda, ale i tak dalej. Ale oni tylko ten, wszystko nam wolno. Więc wyrywanie z kontekstu tego typu wierszy prowadzi do wielce niebezpiecznych praktyk w Kościele. I jedną z nich jest dzisiejsza anarchia wielu chrześcijan. Mówią, nieważne jak postępujemy, nieważne jak żyjemy, ważne, że wierzymy w Jezusa. Jesteśmy wolni w Jezusie od potępienia. Nie masz już potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie, cytują. I mówią, jakkolwiek żyjesz, nie tak jak w Starym Przymierzu, że Bóg zabijał, że Bóg tam uśmiercał. Nie, my dzisiaj możemy robić i Bóg nas kocha, Bóg nas akceptuje, Bóg nas przyjmuje. Jesteśmy wolni. Nie ma już żadnego prawa, nie ma już żadnych zasad, nie ma już żadnych nakazów. To jest zgubne. I Nowy Testament wielokrotnie o tym mówi, że tego typu filozofia jest zgubna dla tych, którzy ją przyjmują, którzy chcą łaską usprawiedliwiać swoją bezbożność, którzy chcą zasłaniać się łaską i mówić, że teraz mogą dawać upust rządzom ciała. Biblia mówi, że końcem tego jest potępienie i śmierć. A więc Nowe Przymierze też zawiera tą klauzulę sądu i gniewu Bożego i kary Bożej dla tych, którzy pozostają w zatwardziałości serca. Dla tych, którzy chcą mieć Jezusa i żyć według ciała. Żyć w grzeszny sposób. Dla takich, czytamy, jeszcze większa kara jest niż w Starym Przymierzu. Więc nie idźmy tą drogą, nie idźmy absolutnie w tego typu zniekształcanie tego słowa czy innych tego typu fragmentów. Musimy czytać całe słowo, żeby zobaczyć, jaki jest przekaz. Drugi kontekst, w którym to słowo, ten wiersz się cytuje, to chrześcijańskie nabożeństwa, gdzie ludzie mówią, gdzie Duch Pański, tam wolność. A więc jak się wierzący ludzie zbierają, to jest wolność, żeby robić, co kto chce. Niech każdy zachowuje się, jak chce, niech każdy robi, co chce. Nieważne, że tutaj bracia mówią, teraz się pomódlmy. Ja nie mam chęci się modlić, bo Duch mnie prowadzi, żebym teraz się śmiał. Albo teraz śpiewał, to ja będę teraz śpiewał sobie. Albo śpiewamy, a ja teraz nie będę śpiewał. Ja teraz będę maszerował i wyznawał zbawienie, uzdrowienie w Jezusie, czy jakieś inne rzeczy. I gdzie Duch Pański, tam wolność, dla wielu społeczności niestety jest to dramatyczne, ale tak to wygląda. Jak pójdziecie do niektórych zborów, na niektóre spotkania, to jest tam chaos, harmider, każdy robi, co mu się podoba, każdy według swojego prowadzenia ducha, według ich mniemania, się zachowuje i postępuje. I im więcej hałasu, im więcej harmidru, im więcej bałaganu, tym w ich mniemaniu duch bardziej działa. No to jest totalnie niedorzeczne i totalnie wyrwane z kontekstu. Paweł tutaj nie mówi o nabożeństwie chrześcijańskim i o tym, że każdy może robić, co mu się żywnie podoba. Nie. Paweł tutaj mówi o chwale Starego i Nowego Przymierza, jak widzieliśmy. I tutaj nie ma nic na temat tego, że jak się zgromadzamy, to każdy robi, co mu się chce. I każdy będzie manifestował swoją chrześcijańską twórczość. Nie. Paweł mówi, że gdy się zgromadzamy, to ma być porządek. Ma być tak prowadzone nabożeństwo, żeby wszyscy doznali zbudowania.
To nie oznacza, że ma być jakieś sztywne ramy, to nie oznacza, że teraz ludzie mają to kontrolować i pilnować. Nie. Mówimy o porządku, który Duch Święty wyznacza i prowadzi przez to, co nam objawia w swoim Słowie. Jak to ma wyglądać, co mamy robić, gdy się gromadzimy. I Biblia nam o tym mówi. Więc tak jak mówię, nie chcę rozwijać już tematu. To jest w odrębnym kazaniu szeroko omówione, tylko wzmiankuję tutaj przy okazji tego wiersza. Mam nadzieję, że rozważanie tego kontekstu wyraźnie nam pokazuje, że nie o tym tu jest mowa. Nie ma tutaj mowy o chrześcijańskiej anarchii i postępowaniu według własnego widzimisię i takiej wolności, ani też o wolności w trakcie nabożeństwa, w sensie robienia, co się komu podoba. Nie. Kiedy Paweł tutaj mówi, gdzie Duch Pański, tam wolność, to mówi o tej wolności przystępu do Boga w Chrystusie. O tym jest mowa. Gdzie Duch Pański, tam jest wolność od tego, co oglądamy w Starym Przymierzu, gdzie nie było tej wolności. Gdzie, jak widzimy, wszystko było obwarowane szczegółowymi przepisami i pewni ludzie nie mieli dostępu do Boga. Pewni ludzie musieli stać daleko. Tak jak ostatnio na końcu mówiliśmy, na dziedzińcu pogan, na dziedzińcu kobiet, przed tym miejscem świętym, gdzie mogli tylko wstępować kapłani i absolutnie nikt się nie mógł zbliżyć do miejsca najświętszego, gdzie tylko raz w roku arcykapłan i to z krwią mógł wstępować. Tutaj w Nowym Przymierzu czytamy, mamy wolność przystępu do Boga, mamy wolność społeczności z Bogiem, mamy wolność komunikacji z Bogiem, słyszenia Jego głosu, czerpania z Jego słowa. I kiedy mówimy o tej wolności, o tej przemianie, o której tutaj mówi wiersz 18, cały czas mówimy w kontekście Bożego objawienia zawartego w Bożym Słowie. Nie mówimy tu o jakimś mistycyzmie oderwanym od Bożego Słowa. Bo niestety tutaj też niektórzy biorą ten 18 wiersz i mówią o tej przemianie z chwały w chwałę w kontekście jakichś mistycznych przeżyć, jakichś mistycznych doznań oderwanych od Słowa Bożego. To też jest niebezpieczna droga. Jesteśmy zachęcani, by poznawać Boga przez to objawienie, które nam dał przez wiarygodnych świadków, przez Mojżesza, przez proroków, przez apostołów, przez Jego wybranych, przez których to ten cały wielki plan zbawienia został nam objawiony. I my się mamy tego trzymać, mamy w tym wzrastać, mamy to coraz lepiej rozumieć dzięki objawieniu, które daje nam Duch i według tego żyć. I tu jest chwała nowego przymierza w naszym bezpośrednim dostępie do Boga, w bezpośrednim działaniu Ducha w naszym życiu i doświadczaniu realizacji mocy, radości, pokoju, sprawiedliwości, która jest nam dana w Jezusie Chrystusie. Powstańmy do modlitwy. Dziękujemy, kochany Ojcze, za Pana Jezusa Chrystusa, za dar życia, za nowe przymierze w Jego świętej krwi, za przebaczenie naszych grzechów, za przyjęcie nas do grona Twoich dzieci, za skruszenie naszych serc, za dobrą nadzieję, jaką mamy w Jezusie Chrystusie. Wiemy, że chociaż i my dzisiaj jeszcze dalecy od doskonałości dopuszczamy się różnych potknięć i błędów, w Jezusie Chrystusie mamy gwarancję Twojej miłości, Twojego miłosierdzia, Twojego przebaczenia, gdy wyznajemy nasze grzechy, gdy przyznajemy się do naszych błędów, gdy nie zatwardzamy naszych serc. A o ileż dzisiaj łatwiej nam jest to czynić, kiedy Twój Duch mieszka w nas, gdy Twój Duch przekonuje nas od wewnątrz, gdy Twój Duch obdarza nas czy to smutkiem ku upamiętaniu, czy radością z naszego pojednania z Tobą i społeczności z Tobą i przychylności Twojej i zadowolenia Twego. Dzięki Ci, kochany Ojcze. Prosimy, byś kontynuował Twą dobrą pracę w sercach nas wszystkich, naszych braci i sióstr, Twojego Kościoła. Panie, abyśmy i my, każdy z nas, wzrastali z chwały w chwałę, wzrastali w poznaniu Ciebie, w poddaniu się Tobie i posłuszeństwie Tobie. Niechaj Twój Duch działa w nas i prowadzi nas. A Twoje imię niechaj będzie wywyższone w życiu każdego z nas i w Twoim Kościele. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry. do modlitwy.